Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. No właśnie, dzisiaj jest ze mną Krzysztof Leszczyński z Volkswagen Financial Services. I porozmawiamy sobie o samochodach elektrycznych. Powiem Krzysztof tak, łatwo nie będzie, bo wybrałem taśmę profesjonalną. Dzisiaj będą i łatwe, ale przede wszystkim trudne pytania. Pewnie też porozmawiamy sobie na temat różnych mitów. No i dzisiaj się znajdujemy na ładowarce, na której z tego co wiem, Ty też zdarza Ci się tutaj ładować i mi 5 czy 6 razy też zdarzało się ładować. Zatem poczekamy, jak zakończysz swoje ładowanie, żeby dzisiaj tutaj ładowarki nie blokować i pojedziemy sobie zaraz w bardziej ustronne miejsce pozadawać te konkretne pytania. Zapraszam.
Świetnie.
No, powiedziałem, że znajdę lepsze miejsce, łapiemy zen pośród natury, przyrody, ptaków, szumu liści, drzew. No właśnie, Krzysztof, Ty z elektromobilnością można powiedzieć, że jesteś doświadczonym ekspertem nie tylko ze strony swojej branży jako pracy, ale przede wszystkim swojego własnego doświadczenia, jeżeli chodzi o jazdę samochodem, bo od ilu lat jeździsz elektrykiem i ile kilometrów przejechałeś?
To już 8 rok, odkąd poruszam się tego typu samochodami, no i 340 tysięcy kilometrów stuknęło niedawno, także...
Można powiedzieć, że byłeś w Polsce od takiego prawie że samego początku tej elektromobilności, jak to zaczynało się rozwijać, więc i te bolączki, i te dobre strony znasz. Dlatego chciałbym przejść do pierwszego pytania, które tak najbardziej mi się nasuwa na myśl. I nie to, że chcę w jakiś sposób radykalny tu rozmawiać, tylko bardziej patrzę pod kątem osoby, która uczy się tej elektromobilności i znajduje dobre, jak i te gorsze strony. Jak to wygląda na przykładzie takiej rodziny? Mamy rodzinę 2 plus 1, standardową polską rodzinę, która ma jedno auto w domu, 2-3 razy w roku jedzie na wakacje. Czy to już jest ten czas, żeby się przesiadać na elektryka, czy jeszcze nie? Na razie nie mówimy o zasobności portfela.
Tak, zdecydowanie to już jest ten moment. Ja już od lat, jak wspomniałem, w ten sposób funkcjonuję. Dokładnie, moja rodzina porusza się jednym samochodem, jest to samochód elektryczny. Jednym podstawowym warunkiem jest oczywiście możliwość naładowania tego miejsca zawsze i o każdej porze, czyli dysponowanie dostępem do prądu elektrycznego.
No właśnie, to jest jako ten warunek. Więc przechodząc do drugiego pytania, czy to nie jest tak, że elektryki to jest sport dla bogatych?
Nie, to już tak, to wcale tak nie jest. Natomiast trzeba spełnić pewne określone warunki. Przede wszystkim właśnie możliwość ładowania na miejscu, gdzie samochód parkuje. Oczywiście dom z garażem, z fotowoltaiką to idealne warunki, ale nie jest to warunek konieczny. Jeżeli mamy gdzie naładować samochód na parkingu podziemnym czy parkingu z dostępem do gniazdka elektrycznego w ramach spółdzielni, w ramach wspólnoty mieszkaniowej, to już są warunki, które umożliwiają czerpanie korzyści finansowych z eksploatacji tego samochodu.
Znaczy, oczywiście mam świadomość, bo jak się pytam o sporcie dla bogatych, można powiedzieć, że teraz w ogóle motoryzacja jako nowe samochody to jest sport sam w sobie dla bogatych, ale biorąc nawet pod uwagę, czy to auto elektryczne, kilkuletnie, używane, ten próg wejścia do elektromobilności jest trochę niższy, no ale mimo wszystko fajnie byłoby mieć dom, może panele na dachu, bo to też nie mówię jako warunek konieczny, ale minimum chociażby garaż z możliwością podłączenia i na przykład ładowania nocnego, bo no przy bloku raczej ciężko było wieczorem gdzieś tam biegać do ładowarki. Tutaj jeszcze mi się wydaje, że ten próg wejścia chwilę pewnie jeszcze zajmie.
Tak, to prawda. Jest to pewne wyzwanie, aczkolwiek znam kilka osób, które poruszają się samochodem elektrycznym na co dzień i mieszkają w blokach wielorodzinnych.
Okej. Mamy w Polsce w tej chwili niecałe 3000 ładowarek, tam jest chyba 2800, parę sztuk, to się codziennie rozwija. I teraz pytanie. Mówiło się, że ma być za półtora roku 1 000 000 samochodów elektrycznych, gdzie jeszcze pewnie nam trochę do tego braknie i to nawet dosyć sporo, ale moje pytanie, czy liczba tych ładowarek względem aut jest wystarczająca? Bo ja mam świadomość, że producenci samochodów to jest jedno, a infrastruktura ładowarkowa to jest zupełnie co innego, tylko to musi tworzyć później wspólną całość. Czy można po Polsce poruszać się w sposób jakby bezproblemowy przy obecnej liczbie ładowarek?
Odpowiem troszkę przewrotnie, i tak, i nie. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że tak, poruszam się na co dzień między największymi miastami w Polsce już od lat. Jest to możliwe. Wzdłuż dróg szybkiego ruchu, autostrad, dróg ekspresowych powstaje coraz więcej ładowarek szybkich na MOP-ach. Natomiast jeżeli spojrzymy na fakt, że tych samochodów w Polsce jest jeszcze stosunkowo mało, a będzie dużo więcej. Ta liczba rośnie bardzo dynamicznie, natomiast ładowarki owszem też przyrastają, ale nie tak szybko. Pojawiają się stacje ładowania pojedyncze słupki z stosunkowo jeszcze niewielkimi mocami. Kiedy tych samochodów będzie dużo więcej, kierowcy mogą doświadczać kolejek na ładowarkach i frustrować się w tym. Także jest jeszcze nad czym pracować w tym obszarze.
Tutaj zapewne też zależy na tym, bo elektromobilność, jeżeli chodzi o samochody, rozwija się, uważam, że zdecydowanie mocniej, aniżeli infrastruktura chociażby w Polsce, bo Polska w statystykach zapewne nie przewodzi, jeżeli chodzi o liczbę ładowarek, czy liczbę chyba ładowarek na jednego użytkownika auta elektrycznego. No ale tak jak mówisz, no jeżdżąc między większymi miastami problemu nie ma. Jakbyś miał tak ze swojej perspektywy, z tych ponad 300 tysięcy kilometrów powiedzieć, jakie takie największe plusy są jazdy autem elektrycznym?
Uważam, że jednym z największych plusów jest bezemisyjność w miastach, tam gdzie te samochody czują się najlepiej, gdzie ta emisja, owszem, w przypadku naszego stosunkowo jeszcze obciążonego węglem kamiennym i brunatnym miksu energetycznego, produkcji prądu, wygląda jeszcze blado w stosunku do innych krajów europejskich, to jednak możliwość kontrolowania tej emisji produkcji prądu z dala od dużych skupisk ludzkich, gdzie najbardziej szkodzi to mieszkańcom, jest dużym plusem.
Okej, ciekawe podejście, z tego względu, że no faktycznie mamy świadomość, że w Polsce prąd jest w dużej mierze z węgla, ale tak jak żeś powiedział, jest to wyprowadzanie poza miasta, na tereny zewnętrzne.
I coraz bardziej, trzeba warto to wspomnieć, coraz bardziej się zazielenia. Jeszcze niedawno, pod koniec ubiegłej dekady, mieliśmy ponad 94% produkcji prądu z węgla. Obecnie jest to już 82% w zeszłym roku, 2022. I wystarczy spojrzeć, jak wyglądają dachy na polskiej wsi. Ten tak. miks bardzo się zazielenia.
Oj tak, dzwoniła dzisiaj już trzy razy pani od fotowoltaiki od rana, więc... Plusów, profitów, zapewne też, jeżeli chodzi o eksploatację, dalej mamy buspasy i parkingi? Mamy.
Tak, to są niewątpliwie punkty, które bardzo ułatwiają eksploatowanie tych samochodów, szczególnie w miastach.
Tak jak ja, na przykładzie mojego auta elektrycznego, którego miałem, tak jak na dłuższych trasach powiedzmy, że może wtedy jeszcze bym wybrał spalinówkę, tak na przykładzie miasta, gdzie poruszałem się po Warszawie, nawet wam eksperyment nagrywałem, ten buspas ułatwiał życie. Czy buspasy nie są już zakorkowane w Warszawie, chociażby przez auta elektryczne, no i autobusy, dla których są przede wszystkim dedykowane?
Owszem, samochodów elektrycznych z zielonymi tablicami przybywa, widać to też na buspasach, ale nie można powiedzieć, żeby stanowiły w jakiś sposób tutaj dużą blokadę. Nadal ten ruch odbywa się sprawnie, płynnie, no i my jako kierowcy samochodów elektrycznych bardzo na tym korzystamy.
Okej, Volkswagen Financial Services odpowiadasz jakby za całą flotę, związane tematy przede wszystkim z elektromobilnością. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o finansowanie tego typu aut? Bo miejmy świadomość, że te proporcje, słupki się odwróciły, jak jeszcze 20 lat temu 80% klientów w salonach to byli klienci indywidualni, a 20% to były firmy, no to teraz ten miks mamy całkowicie odwrócony. Program Mój Elektryk w tym wszystkim działa? Jeśli tak, to na jakich zasadach?
Tak, program Mój Elektryk bardzo długo wyczekiwany, przynosi pierwsze pozytywne owoce po jego wdrożeniu. Działa w ten sposób, że mamy do dyspozycji trzy ścieżki. Pierwsza ścieżka jest to dofinansowanie zakupu dla osób indywidualnych, druga dofinansowanie zakupu dla przedsiębiorstw, a trzecia dofinansowanie do leasingu. I to właśnie ten obszar cieszy się największą popularnością, to jest ponad 84% środków wypłaconych dotąd z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Mój Elektryk.
Wspomniałeś jeszcze w takich kuluarowych rozmowach, że przy zakupie auta elektrycznego można też skorzystać z finansowania ładowarki. To mnie zaciekawiło. Wallboxa, dodatkowe jakby tutaj furtki, tak?
Jeśli chodzi o wallboxy, to jest możliwość zawarcia tego kosztu w racie miesięcznej. Będzie do tego dedykowany oddzielny program, bezpośrednio do ładowarek. Natomiast nasze usługi w ramach wynajmu długoterminowego, leasingu, również mogą dotyczyć rozszerzenia tego pakietu samochodu, serwisu, usług o możliwość ładowania. Czy to ładowarki wallboxa pod firmą, w domu pracownika, czy też ładowania na szybkich ładowarkach z wykorzystaniem kart flotowych.
Czyli DC też można postawić, tak?
DC również można postawić. Oczywiście wszystko zależy od potrzeb.
Tak, no i przede wszystkim możliwości łącza przyłączeniowego.
A,
tak?
To,
no
bo jest zdecydowany jakby... limiter, który jeszcze w naszym kraju doskwiera.
Co też widać, gdy osoby się decydują, bo bardzo często ktoś by chciał 22 kW, ale dom ma przyłącze 16, ładowarka 11, już powiedzmy powinna sobie dać przy takim domowym gospodarstwie. Jakbyśmy mieli tak wszystko zebrać w całość, takie ogólne benefity jazdy autem elektrycznym, tak? No bo też jest to jakaś forma propagowania elektromobilności, życia w zgodzie z naturą, którą tutaj dzisiaj mamy, która była przewrotna, bo w nocy była niesamowita burza. Jakbyś to zebrał tak w całość? Jak patrzysz na elektromobilność?
Elektromobilność to nie tylko zamiana samochodu spalinowego na samochód elektryczny, to generalnie szersze podejście zmiany mentalności. Z jednej strony oczywiście zmniejszamy presję na środowisko, zmniejsza się radykalnie emisja gazów cieplarnianych. Z drugiej zaś strony mamy to ważne podkreślenie, szczególnie w miastach, ciszę. Te samochody nie emitują hałasu, który również jest rodzajem zanieczyszczenia. Po trzecie zaś jest to o tyle zmiana mentalności, że trochę jak z telefonem, ładujemy samochód przy okazji wykonywania codziennych czynności. Nie musimy specjalnie wyprawiać się na stację benzynową. Także jest to głęboka zmiana.
Mam świadomość, że to się zmienia, bo wiem, jak miałem swoje auto elektryczne, gdzie ładowarka była wtedy standardem, było 50 kW, gdzie najczęściej ładowanie było na poziomie 32-33, więc ten czas relatywnie był wydłużany. No teraz twoje auto ile? 135 przyjmuje?
135 kW.
135. Wiemy, że już są ładowarki 300 kW, nawet w Polsce już się pojawiają.
Co mi takie auta, co przyjmują? 270?
No właśnie, tak, więc idzie to jakby w tym kierunku, więc powiedzmy ten czas używania jest krótszy, ładowania jest krótszy, ale tak na sam koniec jeszcze mi pytanie przyszło takie na myśl, bo temat elektromobilności w Polsce bardzo mocno polaryzuje. Nie chcę używać słowa, że dzieli, bo w Polsce nie możemy mówić, że coś nas dzieli, bo tych podziałów już jest stanowczo za dużo. Ale z czym może być to związane? Dlaczego? Czy to chodzi o zasobność? Czy chodzi o to, że ludzie jakby w krótkim czasie mają przeżywać tę transformację związaną z elektromobilnością? Jak uważasz?
Myślę, że to drugie. Jest to rewolucyjna zmiana w motoryzacji dla producentów, dla sprzedawców tych samochodów, dla serwisantów, ale jest to właśnie też zmiana w mentalności użytkowników. Generalnie jako ludzie mamy taki mechanizm ewolucyjny, że boimy się nowości, bo to, co stare, oswojone, sprawia, że żyje nam się wygodniej. Tutaj mamy coś nowego, trzeba wyjść troszkę do przodu, trzeba troszkę zmienić nawyki, a przy pierwszym zapoznaniu tak naprawdę w trasie prowadząc ten samochód, te wszystkie bolączki, które wydają się polaryzować, odchodzą w niepamięć.
Krzysztof, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja życzę kolejnych 300, jak nie 500 tysięcy kilometrów elektrykiem, no bo powiem tak, na pewno masz zdecydowanie większe doświadczenie ode mnie, gdzie elektrykami może przejechałem około 30 tysięcy kilometrów, ponad 10-krotnie większe, tym bardziej, że przez lata, czyli od samego początku, gdzie ta elektromobilność w Polsce się rozwijała, gdzie wtedy faktycznie szukanie stacji było wyzwaniem rodzaju.
To była naprawdę planowanie wyprawy jak na Mount Everest.
I najczęściej te ładowarki też były na poziomie 11-22 kW, więc ten czas ładowania faktycznie należało zjeść z rodziną obiad, potem drugi obiad, potem deser, potem przejście i można było jechać, więc to się zmienia, to co dzisiaj powiedziałeś. I mam wrażenie, że ten temat dalej będzie w jakiś tam sposób na ludzi wpływał, bo tak jak żeś wspomniał, ta transformacja trwa i nie jeden spojrzy w tej chwili mieszkając w bloku, powie nie, to nie jest jeszcze dla mnie czas i powiem tak, ja to też szanuję, bo ja to jak najbardziej rozumiem, bo mam świadomość, że nie każdy mieszkający w bloku już by chciał to zrobić, ale pokazuje, że na przykładzie codziennej eksploatacji można mieć jeden samochód w domu z rodziną.
Tak, tylko ten wybór, ta decyzja musi być przemyślana. Mhm. Oczywiście, jeżeli nie mam możliwości ładowania, podstawowy warunek, to jeszcze warto głębiej się zastanowić, czy mam możliwość znalezienia publicznych ładowarek gdzieś na mieście. Przy okazji,
tak.
Przy okazji zakupów, przy okazji załatwiania spraw w urzędzie, to też jeszcze może zadziałać, ale już wymaga przemyślenia oraz zaplanowania. Natomiast jeżeli pokonuję bardzo duże dystanse dzień w dzień i nie mam możliwości szybko uzupełnić energii, najlepiej w miejscu, gdzie śpię, czyli po prostu w domu, no to trzeba tą decyzję bardzo przemyśleć.
I właśnie za to tym bardziej szanuję podczas tej rozmowy, że rozmawiamy realnie o plusach i o minusach. Nie ma takiej, jak to, co po niektórzy próbują po prostu cukierkować, słodzić, tylko jak każda auta spalinowe też mają swoje mankamenty, jak i dodatki, to na pewno koszt serwisowania jest zdecydowanie mniejszy. Tak?
Oczywiście,
więc to jest zauważalne. Krzysztof, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Jak macie jakiekolwiek pytania związane z elektromobilnością, dobrze wiecie, w komentarzu napiszcie, a póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!
Do zobaczenia.